Zapraszamy do wysłuchania książki Felicji Jaap, zatytułowanej Wczoraj. Przełożył Jacek Żuławnik. Czytają Wojciech Chorąży,
Anna Dereszowska,
Laura Breszka,
Andrzej Ferenc.
Dla Aleksa i Hanna Szicha.
Przedmieścia Cambridge, 2 lata przed morderstwem. Pozwól, że zdradzę ci kilka strasznych tajemnic. Na początek spójrz na zdjęcie. Oto ja. Tak wyglądałam dawno temu. Miałam płaskie piersi i odstające uszy. Jeśli wytężysz wzrok, dostrzeżesz nadzieję w moim spojrzeniu i ogień w duszy. Miałam je. Kiedyś. Dziś po nadziei i płomieniach nie ma śladu. Ugasiły je lata zamknięcia w zakładzie. A tu druga fotografia. No, widzę, że się wzdrygasz. To zrozumiałe, w końcu jesteś na niej. Ty. Zdjęcie policyjne, zrobione całkiem niedawno. Nie sprawiasz wrażenia złej osoby. Twoje blond włosy spływają kaskadą na ramiona. Wielkie cycki przyciągają wzrok, ale wiesz co? Zmienię się. Przeobrażę tak, że będę wyglądała identycznie jak ty. Rozjaśnię sobie włosy i powiększę piersi, żeby były takie jak twoje. Czy mi się wydaje, czy zmarszczyłaś czoło? Nie rozumiesz, prawda? Zastanawiasz się, dlaczego miałabym chcieć wyglądać jak ty. Pozwól, że wyjaśnię. Pamiętam wszystko. Naprawdę. Jestem jedyną osobą na świecie, która pamięta swoją przeszłość, całą. Wspomnienie jest w większości niezwykle żywe i szczegółowe, nie żartuję. To właśnie czyni mnie cholernie wyjątkową. Nie wierzysz mi, prawda? Oczywiście, rozumiem cię. Jesteś jedną z 5 miliardów monosów, którzy pamiętają jedynie to, co miało miejsce wczoraj. Codziennie rano budzisz się z głową wypełnioną faktami, starannie dobranym zestawem informacji o sobie i innych. Wstajesz z łóżka i wleczesz się do kuchni, gdzie na lśniącym blacie leży iDiary, urządzenie będące twoim mizernym łącznikiem z przeszłością. Desperacko wczytujesz się w godne politowania szczegóły, które wynotowałaś wieczorem poprzedniego dnia. Dodajesz je do wspomnień o tym, co wydarzyło się wczoraj i do poznanych suchych, gołych faktów o sobie. Do kitu, co nie? No, ale już zdążyłaś się przyzwyczaić, bo robisz to, odkąd skończyłaś 18 lat. Wtedy wyłączył się ten twój nieszczęsny móżdżek. Nic dziwnego, że zazdrościsz duosom, dysponującym nieco tylko lepszą pamięcią krótkotrwałą. W gruncie rzeczy wszyscy jesteście tacy sami. Tak samo żałośni. Skoro już poznajesz prawdziwą mnie, to pozwól, że dorzucę pewną prostą prawdę. Otóż, kiedy wszystko pamiętasz, wówczas masz również dostęp do wspomnień o tym, co wyrządzili ci inni, nawet jeżeli oni sami o tym zapomnieli. Wszystko, łącznie z najdrobniejszymi, najbardziej makabrycznymi szczegółami. Jeśli mocno cię skrzywdzili, rodzi się w tobie pragnienie odwetu. Jeśli zrobili to bardzo, bardzo mocno, dajmy na to, że wylądowałaś przez nich w wariatkowie i spędziłaś tam 17 lat. Wtedy, gdy zapadnie noc, kiedy zblednie uśmiech księżyca i zamilkną sowy, będziesz marzyła o wyrównaniu rachunków. Kiedy wszystko pamiętasz, wszystko uchodzi na sucho. Na przykład zemsta. Cholernie wygodne, co nie? Właśnie dlatego mnie, Sophie Alice Ayling, wszystko się upiecze. Zemsta będzie przyjemnością. Zwłaszcza w obliczu tego, co mi zrobiłaś. Tych okrutnych drobnostek, których byłaś winna przez lata. Pamiętam każdą jedną. Chodzi o sumę zapamiętanych żali. To ona decyduje o sile mojej nienawiści. O tak, akt zemsty będzie łatwy.
ponieważ nikt nie zapamięta tego, co ci zrobię. Nikt. Poza mną.
Szczęście to proces, nieszczęście to stan. Dziennik Marka Henry'ego Evansa. Rozdział pierwszy. Claire. W mojej kuchni jęczy mężczyzna. Blokuje mi dostęp do marmurowego blatu, na którym leży mój eye diary i miga diodą na fioletowo. Mrużę oczy. Mężczyzna trzyma się za lewą dłoń i krzywi z bólu. Z jego palca wskazującego kapie krew. Dostrzegam kawałki rozbitego ceramicznego dzbanka do kawy. Co się stało? Pytam.
Wyślizgnął mi się.
Odpowiada ze zbolałą miną. Pokaż. Podchodzę, uważając, żeby nie nadepnąć na odłamki. Złota obrączka na palcu lewej dłoni mężczyzny posyła mi jasny błysk i naraz powracają do mnie najważniejsze fakty dotyczące mojego męża. Nazwisko Mark Henry Evans. Wiek 45 lat. Zawód powieściopisarz, który liczy, że zostanie kolejnym deputowanym do Izby Gmin z okręgu South Cambridgeshire. Pobraliśmy się o godzinie 12:30 30 września 1995 roku w kaplicy Trinity College. Na naszym ślubie było 9 osób. Rodzice Marka nie przyjechali. Przyrzekłam przed kapelanem Waltersem, że codziennie rano będę sobie powtarzała, że kocham Marka. Ślub kosztował 678 funtów i 29 pensów. Ostatni raz uprawialiśmy seks o godzinie 22:34 11 stycznia 2013 roku. Mark skończył w 6,5 minuty. Jeszcze nie wiem, czy wszystkie te fakty, które zgromadziłam o moim mężu, powinny mnie zasmucać, martwić czy drażnić. Próbowałem go złapać, wyjaśnia Mark, ale odbił się od zmywarki. Przyglądam się ranie na jego palcu wskazującym. Rozcięcie ma mniej więcej 2 centymetry długości. Przenoszę spojrzenie na twarz Marka, na głębokie bruzdy nad brwiami. Zmarszczki, które rozchodzą się promieniście z kącików jego oczu, świadczą o wzburzeniu. Ma wykrzywione usta. Przypominam sobie, że wiercił się w nocy, jakby śniło mu się, że coś go goni. Brzydko to wygląda, stwierdzam. Pójdę po plaster. Odwracam się i ruszam schodami na górę. Fakt, apteczka znajduje się w szafce wiszącej obok lustra w łazience. Zastygam, widząc swoje odbicie. Oczy, które dziś na mnie patrzą, wyglądają inaczej niż wczoraj. Tamte były udręczone. Dziś mam bardziej przejrzyste źrenice, ale za to zapuchnięte policzki, skóra pod oczami jest obrzmiała. Wczoraj zasnęłam we łzach. Większość dnia spędziłam w łóżku. Ciekawe dlaczego. Wpatruję się w obraz swojego rozdętego ciała i siłą woli próbuję zmusić odpowiednie fakty do wskoczenia na miejsce. Nic z tego. Przyczyny wczorajszego przygnębienia znajdują się poza moim zasięgiem. Są jak skrzydła nieuchwytnego motyla. Pamiętam tylko, że ukryłam się przed światem, szlochałam w poduszkę i nie chciałam nic jeść. Krzywię się pokonana. Twarz w lustrze odpowiada identycznym grymasem. Powodem wczorajszego smutku musiało być coś, co stało się przedwczoraj, tylko co? Nie pamiętam, co się działo 2 dni temu, bo nie mogę. Przypominam sobie jedynie wydarzenia wczorajszego dnia. Mąż cię potrzebuje. Mówię do siebie i wzdycham. Wyjmuję apteczkę z szafki i wracam na dół. Mark siedzi przy stole w kuchni i prawą dłonią obejmuje skaleczony palec. Nadal ma ściągnięte usta, jakby przeżywał katusze. Daj, opatrzę, mówię, otwierając apteczkę. Mark wzdryga się, kiedy przystępuje do wycierania krwi wacikiem. Rozcięcie jest dużo głębsze niż sądziłam. Powinnam najpierw zdezynfekować. Wyjmuję buteleczkę antyseptyku i otwieram ją. Nie zawracaj sobie głowy. Wolałabym, żeby nie wdało ci się zakażenie. To tylko odraśnięcie. Ignoruję go. Nabieram na wacik kilka dużych kropel, przemywam ranę. Mark znów się krzywi, po czym zaklejam ją plastrem. Mark otwiera usta, żeby coś powiedzieć, ale po chwili zamyka je i marszczy czoło. Na koniec całuje go w zraniony palec, a następnie wstaje od stołu i sięgam po leżący na blacie iDiary. Przykładam prawy kciuk do czytnika linii papilarnych i fioletowa dioda, którą aktywowało powiadomienie „Przejdź do nauki wpisu z wczoraj”, przestaje migać. Przechodzę do ostatniego wpisu i czytam to, co zanotowałam wczoraj wieczorem. 11:12. Czułam się paskudnie po przebudzeniu. Noszę na barkach ciężar wiedzy. Przez godzinę płakałam w łóżku. O 12:25 znalazłam Marka. Spał w gabinecie. Wręczyłam mu prezent, mimo że urodziny ma dopiero za tydzień. Znów zalałam się łzami i wróciłam do łóżka. Zaniedbałam obowiązki domowe, nawet pracę w ogrodzie. Nie zjadłam ani lunchu, ani kolacji. Mark co jakiś czas przychodził i wyraźnie zmartwiony zapewniał mnie, że jutro wszystko wróci do normy. Ma rację. Rano zniknie wczorajszy koszmar. O 21:15 wstałam z łóżka, żeby zjeść banana, łyknąć zestaw tabletek i wypić dwie duże whisky, a potem znów się położyłam. Trafny, choć zwięzły opis tego, co się wczoraj wydarzyło. Nie wyjaśnia jednak, dlaczego płakałam, a tylko sugeruje, że przyczyną wczorajszej rozpaczy było coś, co miało miejsce dwa dni temu, coś koszmarnego. Przewijam do przedostatniego wpisu. Burza do 9:47. Potem wyprowadziłam pokrzywę na spacer. O 13:30 samotny lunch w oranżerii. Zjadłam pieczeń wołową z ziemniakami. Mark wolał zjeść w gabinecie, żeby nie przerwać pisania. O 16:50 pojechałam na Grungy Road na długie pogaduszki z Emily przy herbacie i racuszkach. Wieczorem cisza i spokój. Mark zamknął się w gabinecie i pisał. Odgrzałam sobie w mikrofalówce to, co zostało z obiadu i usiadłam przed telewizorem. Jestem rozczarowana, a nawet zdeprymowana wpisem. Liczyłam, że rzuci nieco światła na powód wczorajszego smutku. Jest jednak lapidarny, na granicy zrozumiałości. Czytam go ponownie, ale nadal nic nie wnosi. Mark może wiedzieć, co się wydarzyło dwa dni temu. W przeciwieństwie do mnie jest duosem. Pamięta zarówno wczoraj, jak i przedwczoraj. To go wyróżnia i sprawia, że Mark czuje się lepszy ode mnie. Pamiętam, że przepłakałam prawie całe wczoraj. Odzywam się. Widzę, że Mark wciąż ma marsową minę. Ale nie wiem dlaczego. Nasze spojrzenia się spotykają. W źrenicach Marka pojawia się błysk, ciemny poblask, którego nie rozumiem. Złość. Żal. A może strach. Przerywa kontakt wzrokowy, przez kilka chwil wpatruje się w storczyk i w końcu odpowiada. Wieczorem dwa dni temu zapomniałaś wziąć proszki. Dlatego wczoraj twój stan się pogorszył. Pewnie ma rację. Fakt. Od 7 kwietnia 2013 roku przyjmuję dwa rodzaje leków. Oba przepisane przez doktora Helmuta Younga ze szpitala Addenbrooka. Lexapro i Pristik. Codziennie dwie tabletki pierwszego i jedną drugiego. Sięgam po stojące na blacie opakowanie, przeczesując umysł w poszukiwaniu szczegółów. Fakt. O 14:27 1 czerwca 2015 roku poszłam do apteki, żeby zrealizować receptę od doktora Younga. 60 sztuk Lexapro i 30 Pristik. Zapas na miesiąc. Przeliczam tabletki, znajdujące się w szarym pudełku. Powinno być ich odpowiednio 50 i 25. Wynik 52 i 26. Rzeczywiście. Przyznaję, wzdychając. Zapomniałam wziąć leki. Mark stęka i podnosi się z krzesła. Zauważam, że nieznacznie rozluźnił ramiona. Posprzątam, mówi. Z szufelką i zmiotką w dłoni zabiera się do pracy, a ja w tym czasie podchodzę do lodówki i wyjmuję butelkę mleka. Burczy mi w brzuchu. Wsypuję płatki do miseczki. Biorę łyżkę, siadam przy blacie w kuchni i włączam radio. Słychać najpierw szum, potem dżingiel internetowej porównywarki cen ubezpieczeń samochodów. Mark zmiótł odłamki z podłogi i uznał, że mimo wszystko ma ochotę napić się herbaty. Wyjął kubek z szafki i wrzucił do niego torebkę Earl Greya. Dzień dobry, Anglia Wschodnia. Wita się ze słuchaczami speaker. Oto wiadomości o 8:00. Królowa wydała sankcję królewską do ustawy parlamentarnej, która ma zachęcić obywateli do zawierania większej liczby mieszanych małżeństw. Przypomnijmy, że jak wynika ze spisu powszechnego z 2011 roku, Monosi stanowią obecnie 70%, zaś Duosi 30% populacji kraju. Od lat na przeszkodzie tego rodzaju związkom stają głęboko zakorzenione uprzedzenia kulturowe. W 2014 roku zarejestrowano w Wielkiej Brytanii zaledwie 389 mieszanych małżeństw.
Zerkam na Marka. Miesza cukier, który wsypał do herbaty i lekko, ale naprawdę bardzo delikatnie uśmiecha się pod nosem. Wiem, skąd ten wyraz zadowolenia. Wiadomość na pewno dobrze wróży jego kampanii wyborczej. Fakt. Przed 20 laty miał odwagę poślubić Monoskę Claire Bashi, pomimo silnego sprzeciwu swojej rodziny. Sam jest Duosem, wyczulonym na potrzeby, nadzieje oraz lęki brytyjskiej monomasy. W końcu ożenił się z jedną z jej przedstawicielek. Z niedawnych badań wynika, że prawdopodobieństwo, iż ze związku Monosa i Duosa urodzi się dziecko będące Duosem, wynosi 75%. Dzieci. Fakt. Chciałabym urodzić dziecko. Moje serce rwie się do malucha, którego mogłabym kochać i którym mogłabym się opiekować. Ale jak mam to zrobić, skoro seks w moim małżeństwie nie istnieje? Rząd stoi na stanowisku, iż większa reprezentacja Duosów w strukturze społecznej Wielkiej Brytanii wpłynie dodatnio na konkurencyjność i wydajność krajowej gospodarki, ciągnie speaker. Dlatego popiera projekt ustawy o małżeństwach mieszanych, gwarantującej ulgi podatkowe dla osób decydujących się na tego rodzaju związek. Ustawa powinna wejść w życie 15 lutego 2016 roku. Gdyby tylko wiedzieli. Liczą się fakty. Zmuszam się, by je poznawać i zapamiętywać bez względu na to, czy mi się podobają, czy nie. Fakt. Związek Monosa z Duosem nie pozwala temu pierwszemu zapomnieć o ograniczeniach pamięci. Prowadzi to do nieustannego poczucia niższości. Dlatego, jak podejrzewam, od lat przyjmuję przeciwdepresanty. A jednak boję się nawet pomyśleć, że mogłabym odejść od mężczyzny, który zlekceważył największe społeczne tabu, aby się ze mną ożenić. Ponieważ gdybym to zrobiła, pozbawiłabym się perspektyw. Fakt. Mark otrzymał zaliczkę w wysokości 350 tysięcy funtów na poczet nad grobem najpoczytniejszej ze swych książek. Mieszkamy w okazałym domu w Newham z widokiem na rzekę Cam. Mamy 6 pokoi, oranżerię i ogród o powierzchni 0,5 hektara. 2 razy w roku latamy pierwszą klasą na Karaiby. Gdybym wyszła za Monosa, do dziś kelnerowałabym w Versailles Blues. Speaker zaczyna trajkotać o wyniku wczorajszego starcia na boisku piłkarskim pomiędzy reprezentacjami Anglii i Niemiec. Wzdycham, wkładam porcję płatków do ust, chrupię i czuję, jak ich kleista słodycz oblepia mi język. Moje życie to sielanka, ale tylko z pozoru. Tak wynika z faktów. Gdybym tylko miała dziecko. Z upływem czasu ta pustka się powiększa. Mam 39 lat. I gdybym tylko potrafiła pamiętać tak jak Mark. Pamięć nas dzieli. Jest jak przepaść nie do pokonania. Speaker wspomina coś o Cambridge, nastawia muszu. Dziś o świcie na terenie rezerwatu przyrody niedaleko Newham wyłowiono z rzeki Cam zwłoki kobiety w średnim wieku. Słowa speakera zagłusza dźwięk pękającej porcelany. Podnoszę głowę znad płatków i widzę, że Mark upuścił kubek, który leży teraz w kilku częściach na podłodze pośrodku parującej kałuży Earl Greya. Sflaczała torebka z herbatą wylądowała na jego nodze. Rzecznik policji hrabstwa Cambridgeshire poinformował, że okoliczności śmierci kobiety uznano za podejrzane oraz wszczęto śledztwo w tej sprawie. Płynie z radia. A teraz kilka słów o pogodzie. Meteorologowie zapowiadają wietrzny dzień. Wyłączam odbiornik.
cisza, jaka zalega, wydaje się jeszcze bardziej niepokojąca. Co się dzieje? Pytam. Mark nie odpowiada, ma mętny wzrok i napięte ramiona. Chodzi o tę wiadomość o zwłokach kobiety? Mój mąż zaczyna szybko mrugać. Chyba tak. Nie mylę się, chodzi o nią. Ale dlaczego? Po prostu zszokowało mnie to. Bąka w końcu. Podejrzewam, że znaleźli ją w rezerwacie Paradise. To dwa kroki stąd, coś okropnego. Czyli dlatego rano słyszałem syreny. Przyglądam mu się, zaciska szczęki. Nie rozumiem, dlaczego jesteś taki poruszony. Nie jestem. Mówi, ale napięcie karku i ramion przeczy jego słowom. Jestem po prostu nieuważny. Najpierw dzbanek, teraz kubek. Przepraszam. Znowu posprzątam. Odwraca się i wychodzi z kuchni. Wbijam spojrzenie w miseczkę płatków. Już nie jestem głodna. Mark sprzątnął resztki kubka i zaszył się w swoim gabinecie na końcu ogrodu. Kusi mnie, żeby wziąć pokrzywę i pójść z nim na spacer do rezerwatu Paradise. Część parku na pewno została odgrodzona taśmą policyjną, ale może uda mi się podejrzeć śledczych przy pracy. Przypinam psu smycz i wychodzę z nim na słońce. Poranne powietrze jest rześkie, wręcz chłodne. Idąc chodnikiem, czuję delikatną woń wiciokrzewu. Zmierzamy w kierunku furtki, przez którą wchodzi się na teren Grand Chester Meadows. Pokrzywa wyrywa się do przodu. Pewnie wyczuł królika. Trzymam go jednak krótko i nie spuszczam ze smyczy. Furtka skrzypi. Dwa kroki i już jesteśmy w rezerwacie. Grunt pod stopami jest miękki, miejscami grząski. Na ziemi pełno odcisków butów, w większości świeżych. Nad moją głową tańczy centkowany motyl. Widzę jego drgającą na tle promieni słońca sylwetkę. Ruszam leśną ścieżką, mijam kilka dojrzałych wierzb i mętną odnogę kam. Słyszę stłumione głosy i widzę czarne kaski. Podchodzę bliżej. Na drewnianym chodniku stoi kilkanaście osób, wszystkie odwrócone plecami do mnie. Trzech policjantów pilnuje przejścia. Pomiędzy dwoma drzewami rozciągnięto długą wstęgę żółtej taśmy, której koniec trzepocze na wietrze. Ściągam smycz pokrzywy i wchodzę między ludzi. Mężczyzna w dżinsach i zielonej, wywatowanej kurtce trzyma kamerę. Reporter w garniturze i z pokaźną grzywą mówi do niej, dzierżąc w dłoń mikrofon. Większość ludzi wpatruje się w brzeg rzeki. Staję na palcach i spoglądam ponad ich głowami. Żadnych smartfonów, upomina jakiegoś chłopca jeden z policjantów i grozi mu palcem. Widok jest rozczarowujący. Moim oczom nie ukazuje się ciało, ani nawet worek na zwłoki, tylko dwóch mężczyzn w białych kombinezonach i niebieskich gumowych rękawicach. Jeden chowa coś do plastikowej torebki, drugi fotografuje wielkie drzewo, którego konary zwieszają się nad rzeką. Ogromny pień, częściowo zanurzony w wodzie, rośnie niemal poziomo na długości mniej więcej 6 metrów, po czym rozdziela się na liczne konary z gałęziami pokrytymi liśćmi. Co się dzieje? Zwracam się do mężczyzny w pomarańczowych, odblaskowych butach do biegania. Rano znaleźli zwłoki w rzece. Nie widzę ich. Zabrali ją jakiś czas temu. Tędy odjechali. Pokazuję w stronę przeciwną do tej, z której przyszłam z pokrzywą. Okropnie to musiało wyglądać. Akurat przebiegałem, kiedy chowali ją do worka, jakieś 2 godziny temu. Blondynka, długie włosy. Twarzy nie udało mi się zobaczyć. Wie pan, jak ją znaleźli? Słyszałem, jak ten mówił. Mężczyzna wskazuje palcem dziennikarza z mikrofonem. Podobno wypatrzył ją jakiś biegacz. Unosiła się w trzcinie, twarzą do dołu. O, tam, przy tym wielkim drzewie.
O, rany.
Szkoda, że nie wstałem wcześniej. Wtedy to ja bym ją znalazł.
Ciekawe, czy wiadomo, jak się nazywała.
Ten z telewizji mówił, że w kieszeni miała prawo jazdy, ale nie podał nazwiska.
Kiwam głową.
Będę uciekał. Robi się nudno. Ładny pies.
Odwraca się i rusza biegiem. Jego jaskrawe buty migają między drzewami. Reporter odkłada mikrofon. Kamera jest wyłączona. Popuszczam lekko smycz pokrzywy i zaczynam ciągnąć go w stronę domu.
Idziemy pośród szumiących na wietrze wierzb. Biedna kobieta. Ciekawe, co jej się stało. Kiedy wracam do domu, Marka nie ma. Widocznie nadal siedzi w gabinecie. Odczepiam smycz i wsypuję do psiej miski solidną porcję suchej karmy. Kiedy pokrzywa zabiera się do chrupania, wkładam fartuch i rękawiczki. Dziennik podpowiada mi, że co najmniej od 2 dni nie pracowałam na dworze. Ogród na pewno domaga się uwagi. Całe 0,5 hektara. Otwieram drzwi oranżerii i znów wychodzę na słońce. Wiatr się wzmógł. Ruszam brukowaną ścieżką prowadzącą w dół w kierunku gabinetu mojego męża. Burza, która przeszła nad miasteczkiem 2 poranki temu, poczyniła spore szkody w ogrodzie. Wszędzie leżą połamane i pourywane gałęzie. Wiatr porywa liście i ciska nimi. Burza zdołała nawet porozrzucać część poukładanych po obu stronach ścieżki białych i czarnych otoczaków. Tam, gdzie do tej pory leżały, widać nieporośnięte trawą wgłębienia. Po kamieniach nie ma jednak śladu. Widocznie pokrzywa zaopiekował się nimi i gdzieś je poukrywał. Wiem, że lubi chomikować. Dziennik twierdzi, że w zeszłym roku, w pierwszy dzień świąt, znalazłam w jego posłaniu 2 kamienie i nie nadającą się do niczego piłeczkę tenisową. Wbrew temu, co sądzi Mark, nieźle mi idzie zapamiętywanie drobnych, przypadkowych faktów. Wyjmuję grabie z szopy i od razu zabieram się do pracy. Wkrótce udaje mi się zagrabić pokaźną stertę suchych liści przy żywopłocie z przodu domu. Liście tchną pocieszającym zapachem ziemi. Mówi się, że praca w ogrodzie ma działanie terapeutyczne. To chyba prawda, myślę, czując, jak ulatuje ze mnie niepokój. A może po prostu rozluźniłam się, bo spora kubka liści świadczy o tym, że dziś rano zrobiłam coś pożytecznego. Dla osób takich jak ja, to znaczy prowadzących dom, miarą tego, czy dzień należał do udanych, jest liczba sprzątniętych miejsc albo umytych przedmiotów. Podejrzewam, że tylko dzięki temu jeszcze nie zwariowaliśmy albo nie popadliśmy w większą depresję. W przeciwieństwie do Marka nie mogę się pochwalić milionową sprzedażą swoich książek. I w przeciwieństwie do mojego męża uczyniłam w życiu niewiele rzeczy, z których mogę być dumna. Tak twierdzi mój dziennik. Sytuacji nie poprawia fakt, że Mark, tak jak większość duosów, skrycie uważa monosów za głupców. Sądzi, że brak zdolności zapamiętywania tego, co wydarzyło się przed 2 dniami, ogranicza nas umysłowo. I że rozumiemy otaczający nas świat w sposób krótkowzroczny. Mark nie ma odwagi powiedzieć mi tego w twarz. Ilekroć jednak otwieram usta, żeby wyrazić jakąś opinię, wiem, że tak o mnie myśli. Mój dziennik podpowiada, że od 20 lat znoszę protekcjonalne drwiny ze strony męża duosa. Nie będę się rozwodziła na ten temat. Nie będę się zastanawiała nad własnymi niedoskonałościami, prawdziwymi bądź urojonymi. Nie teraz, kiedy w końcu poprawił mi się nastrój. Idę do szopy po kilka dużych worków na śmieci i z nową energią zaczynam ładować do nich liście. Słyszę stłumiony dźwięk dzwonka do drzwi. To pewnie listonosz. Otwieram boczną furtkę w żywopłocie i wychodzę zza rogu domu. A jednak to nie listonosz. Przed drzwiami stoi obcy mężczyzna. Trzyma głowę pod takim kątem, że mnie nie widzi. Ma subtelnie rzeźbione rysy twarzy, ale za to mocną, kanciastą szczękę. Jego skronie przeprószone są siwizną. Jest ubrany w śnieżnobiałą, nienagannie wyprasowaną koszulę. Na nogach ma wypolerowane na wysoki połysk oksfordy. Szuka pan kogoś? Odzywam się. Mężczyzna aż podskakuje zaskoczony i odwraca się w moją stronę. Jego wzrok pada na mnie, na mój brudny strój roboczy. Mężczyzna ma zniewalająco ostre, stalowo-szare tęczówki. Sięga do kieszeni na piersi i wyjmuje odznakę ze zdjęciem, która ma kształt płatka śniegu zwieńczonego koroną. Nadkomisarz Hans Richardson, policja hrabstwa Cambridgeshire. Chciałbym porozmawiać z panem Markiem Evansem. W jakiej sprawie? Liczymy, że pomoże nam w śledztwie.
Jakim śledztwie?
W sprawie śmierci kobiety.
Ale chyba nie tej, o której dziś rano mówili w wiadomościach, tej, której zwłoki znaleziono w Cam?
Tak się składa, że chodzi właśnie o nią.
Policjant kiwa głową.
Prowadzę tę sprawę. Byłbym wdzięczny, gdyby zechciała pani poprosić pana Iwansa. Jest pani jego żoną, prawda?
Potwierdzam skinieniem głowy. Dziś rano świat jest jakiś inny, ale jeszcze nie wiem w jakim sensie. Przesuwam wzrokiem za plecami Richardsona. Przed domem stoi radiowóz z pasem w żółte i niebieskie kwadraty. Za kierownicą siedzi umundurowany funkcjonariusz z wąsami, którego twarz rozmywa się zabarwionym szkłem przedniej szyby. Paru okolicznych mieszkańców wystawia głowy z okien. Jedna sąsiadka wciąż w fioletowym szlafroku wyszła na ganek i patrzy na nas. Przykra sprawa, że po drugiej stronie ulicy stoi rząd irytujących szeregowców.
Mark pracuje w gabinecie, mówię. Zaprowadzę pana.
Dodaję, byle ściągnąć Richardsona z widoku. Idziemy za róg. Po drodze zauważam, że na jedwabnym krawacie nadkomisarza powtarza się delikatny motyw. Wygląda jak grecka litera pi, którą zapamiętałam ze szkoły. Podbiega pokrzywa. Richardson przystaje i drapie psiaka po głowie, na co ten reaguje energicznym merdaniem. Kiedy przechodzimy przez furtkę prowadzącą do ogrodu, zbieram się na odwagę i zadaję pytanie. Jak się nazywała? Nadkomisarz ściąga usta, po czym odpowiada.
Sophia Eiling.
Nazwisko nic mi nie mówi. Dlaczego policja uważa, że ta kobieta zmarła w podejrzanych okolicznościach?
Tego nie mogę powiedzieć.
Kręci głową. Przykro mi.
Muszę za to przyznać, że ma pani piękny ogród. Naprawdę ciekawy.
Dziękuję. Pójdę po męża. Richardson kiwa głową. Ruszam ścieżką w kierunku gabinetu Marka. Do moich myśli i serca wkrada się niepokój, spychając wszystko inne na dalszy plan. Mark na pewno nie miał nic wspólnego z tą Sophią Eiling. Nic o niej nie wiem. Nie znam żadnych faktów. Dla pewności zatrzymuję się, wyjmuję iDiary i wpisuję jej imię. Żadnych informacji. Staję przed drzwiami jaskini Marka i pukam do drzwi. Odpowiada mi głośny jęk.
Piszę!
Odzywa się Mark z pozoru opanowanym głosem, w którym jednak wyraźnie słychać nutkę rozdrażnienia.
Prosiłem, żebyś mi nie przeszkadzała, kiedy piszę. Zaznacz to sobie dużymi literami w dzienniku. Poświęć trochę czasu na przyswojenie tego faktu.
To pilne, Mark. Wyjdź, proszę. Słychać stłumione przekleństwo, a potem coraz głośniejsze kroki. Drzwi otwierają się z głośnym skrzypnięciem i ukazuje się za nimi schludny gabinet Marka. Mąż patrzy na mnie mętnym wzrokiem, w którym kryje się odrobina gwałtowności. Jeśli pisał przez ostatnią godzinę, czynność ta musiała wywołać w nim niemałe poruszenie. Jest tu policjant, nadkomisarz Hans Richardson z Policji Hrabstwa Cambridgeshire. Chce z tobą rozmawiać. Prowadzi śledztwo w sprawie śmierci tej kobiety, o której mówili dziś rano w radiu. Mark blednie. Jego lewa dłoń zaczyna drżeć.
Scientific American, 15 września 2005 roku. To wszystko sprawka genów. Naukowcy odnaleźli gen oraz białko odpowiedzialne za rozdział pamięci w społeczeństwie. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda zidentyfikowali genetyczny przełącznik odpowiedzialny za różnice w funkcjonowaniu pamięci krótkotrwałej u duosów i monosów. Gen ów reguluje produkcję białka określanego mianem CREB. To białko wiążące się z elementem odpowiedzi na KAMP. Z analizy próbek krwi pobranych od 5000 ochotników wynika, że w przeciwieństwie do dorastających przedstawicieli obu grup, zarówno dorośli duosi, jak i dorośli monosi mają bardzo niski poziom CREB. Niemniej poziom tego białka we krwi duosów jest i tak wyższy niż u monosów, co daje tym pierwszym dodatkowy dzień pamięci krótkotrwałej. Badacze sądzą, że w wieku 23 lat u duosów oraz w wieku 18 lat u monosów dochodzi do inhibicji CREB, co skutkuje rozdziałem pamięci w społeczeństwie. Jednocześnie starają się poznać przyczyny oraz mechanizmy takiego stanu rzeczy oraz dowiedzieć się, czy zawsze tak było. Kierownik zespołu, duos, Patrick Kilburn, uważa, że genetyczny przełącznik, o którym mowa, może się uruchamiać pod wpływem zsynchronizowanego działania czynników napięcia fizycznego i emocjonalnego. Twierdzi, że aby doszło do reakcji, w tym samym czasie musi zaistnieć trauma obu tych rodzajów. Dodaje, iż myszy poddawane jednoczesnym wstrząsom fizycznym i emocjonalnym mają podwyższony poziom krep i lepszą pamięć krótkotrwałą. Odkrycie tego genetycznego przełącznika pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości ludzkość zostanie obdarzona lepszymi wspomnieniami. A jeśli nie, to możemy przynajmniej liczyć, że pewnego dnia wszyscy monosi staną się duosami, powiedział rzecznik Międzynarodowego Funduszu Pamięci MFP, organizacji finansującej badania zespołu Kilberna.
Rozdział drugi. Mark. Kiedy dziś rano usłyszałem wiadomości w radiu, pomyślałem sobie, że gorzej być nie może. Otóż może. Mówi się, że czasami lepiej jest nie wiedzieć. Spoglądam w oczy Claire. Oczy, które urzekły mnie przed 20 laty, gdy zobaczyłem je w Varsity Blues, jak podpowiada mi dziennik. Dziś ma jasne źrenice, nieskalane brzemieniem świadomości przeszłych zdarzeń. Niesamowita różnica, choć minął tylko jeden dzień. Wczoraj oczy Claire pulsowały rozdzierającym bólem. Dziś ma lawendowe tęczówki pogodnej kobiety, bezpiecznej w kokonie niepamięci, zwolnionej z kary wiedzy. Wiatr wzmaga się ponad koronami drzew. Dziś oddałbym wszystko, żeby być monosem, tak jak Claire. Zwłaszcza tego dnia. Wiem, że w głębi duszy żona mi zazdrości. To motyw, który stale powraca w naszym małżeństwie i w moim dzienniku. Straciłem rachubę, ile razy pisałem zdania zaczynające się od słów: Claire ciska gromy na duosów za to, że... Ona nie zdaje sobie sprawy, że bycie monoską daje jej prawo do bycia szczęśliwszą osobą. Biorę głęboki oddech, próbuję uspokoić gonitwę myśli. Dziwne, mówię. Mark, nadkomisarz czeka. Claire zakłada ręce na piersi i przeszywa mnie spojrzeniem pełnym irytacji. Nie pozostaje mi nic innego, jak pójść za nią ścieżką przez ogród, tam, gdzie czeka policjant. Już z daleka widzę, że jest wysoki i dobrze zbudowany. Ma szerokie barki, które mówią: jestem zasadniczym, rzeczowym mężczyzną. Mrużę oczy. Nadkomisarz wsuwa coś do kieszeni. Wygląda to jak etui aparatu. Do diabła, co takiego fotografował w moim ogrodzie? Przyspieszam kroku, by czym prędzej pokonać ostatnie metry. Dzień dobry, nadkomisarzu. Z bliska zauważyłem, że szpeci go jastrzębi nos. Dzień dobry, panie Evans. Podobno chciał pan ze mną rozmawiać. Przepraszam za kłopot. Wiem, że jest pan zajęty, ale przynoszę smutne wieści na temat panny Sophie Ayling. Z przykrością muszę pana powiadomić, że dziś rano wyłowiono jej zwłoki z rzeki Cam. Słucham? Standardowe postępowanie w tego rodzaju przypadkach obliguje nas do przesłuchania osób z kręgu znajomych ofiary i członków jej rodziny w charakterze świadków. Musimy odtworzyć przebieg zdarzeń poprzedzających śmierć i dostarczyć wszelkich niezbędnych faktów koronerowi prowadzącemu śledztwo. O ile nam wiadomo, z panną Ayling łączyła pana znajomość. Czy mógłby pan zatem udać się ze mną na komisariat przy Parkside w celu złożenia wyjaśnień? To nie potrwa długo. Słyszę, jak Claire nabiera powietrza. Powiedział pan, że Marka i Sofię łączyła znajomość? Zgadza się. Policjant kiwa głową. Mark! Claire otwiera szeroko oczy i zwraca się do mnie, patrząc z wyrzutem. Czy to prawda? Do diabła. Muszę ugasić te iskry podejrzeń, które tlą się w spojrzeniu żony. Sprawdzę, mówię. Otwieram dziennik i przeglądam go z najbardziej niewinną miną, na jaką mnie w tej chwili stać. Według dziennika poznałem Sofię 2 lata temu w Yorku na konferencji pisarzy. Informuję. Była początkującą autorką, która pisała o pacjentach szpitala dla umysłowo chorych, zwłaszcza o ich rojeniach pod wpływem leków. Poprosiła mnie o autograf na egzemplarzu Nad grobem. Powiedziała, że jest wielką miłośniczką mojej twórczości. Skąd pan wiedział, że się znamy, nadkomisarzu Richardson? Panna Eiling napisała o panu w swoim dzienniku. Cholera, co robi dziennik Sophie w rękach policjanta? Jestem zaskoczony, że ma pan do niego dostęp. Odpowiadam, usiłując zapanować nad głosem. Mam nadzieję, że nie pomyliłem faktów, ale zdaje się, że ustawa o prawach człowieka gwarantuje każdemu prawo do prywatności. Dotyczy to również korespondencji oraz dzienników. Zgadza się, proszę pana, ale chodzi jedynie o ogólne zastosowania. Nadkomisarz przerywa, żeby ściągnąć usta. Ustawa o ochronie danych z 1998 roku zezwala policji na wgląd w osobiste dokumenty, oczywiście pod warunkiem uzyskania nakazu. Możemy przejmować i przeglądać elektroniczne dzienniki, o ile zachodzi podejrzenie, że ich zawartość godzi w bezpieczeństwo publiczne. Albo jeśli mogą mieć istotne znaczenie dla śledztwa, na przykład w sprawach dotyczących morderstwa albo porwania dziecka. Wie pan, w przypadku najcięższych zbrodni. Przełykam ślinę. Udało nam się uzyskać nakaz, dlatego dysponujemy wglądem w dziennik panny Eiling. Naszym zdaniem jego zawartość może pomóc w rozwiązaniu zagadki jej śmierci. Co Sofia napisała o mnie? Richardson w milczeniu kręci głową, wysuwając żuchwę do przodu. Nadkomisarzu, patrzę mu prosto w oczy. Przyszedł pan do mnie, poinformował, że biedną Sofię znaleziono martwą w rzece, a następnie poprosił o pomoc. Chciałbym przynajmniej poznać kontekst. Naprawdę pan tego chce? Zdecydowanie nalegam. No, skoro tak, wytrzymuje moje spojrzenie. Claire znów nabiera powietrza. W swoim dzienniku Sofia daje do zrozumienia, że po spotkaniu w Yorku zostaliście bardzo bliskimi znajomymi. Kącik ust policjanta zaczyna drgać. Claire robi krok do tyłu. Wygląda, jakby ktoś zdzielił ją pięścią w brzuch. Szybko jednak przerażenie, które w pierwszej chwili zagościło na jej twarzy, ustępuje czemuś zupełnie innemu. Policzki oblewają się głęboką czerwienią. Usta ściągają się, a oczy zaczynają płonąć. Do diabła. Popełniłem duży błąd. Powinienem był od razu zaprzeczyć, że w jakikolwiek sposób zapamiętałem Sofię. Ale wytrąciła mnie z równowagi początkowa reakcja Claire. Wkopałem się i teraz muszę się z tego wygrzebać i uważać, żeby drugi raz się nie pomylić. Mam cztery wyjścia. A. Zaprzeczyć, że doszło do romansu. B. Rzucić cień wątpliwości na Sofię. C. Dowiedzieć się, co takiego Sofia napisała o mnie w swoim dzienniku. Najlepiej nie przy Claire. D. Wszystkie powyższe. To kłamstwo. Mówię, zwierając dłoń w pięść. Sofia to wymyśliła. Powiedziała, że straciła głowę dla moich książek i dla mnie, mimo że nigdy wcześniej się nie widzieliśmy. Policjant nie wygląda na przekonanego. Napisała to, w co chciała wierzyć. Mocno pomieszało jej się w głowie. To ślepa uliczka, nadkomisarzu. Moim obowiązkiem jest sprawdzić wszystkie tropy. Funkcjonariusz zaciska szczęki. Również te prowadzące do mężczyzn, z którymi panna Eiling utrzymywała bardzo bliską znajomość. Zerkam na Claire. Tak samo jak ja zaciska pięści. Do jej oczu wciąż napływa lawa. Na szczęście, jak wynika z wielu zapisków w moim dzienniku na przestrzeni ostatnich 20 lat, moja żona jest podatna na uporczywą perswazję. Fakt. W jednym z wpisów z czerwca 1995 roku zanotowałem na przykład, że Claire ma słabość do czerwonych róż i że kluczem do jej serca jest nieustępliwe błaganie. Mimo to przechodzi mnie dreszcz. Jeśli brukowce dowiedzą się, że istnieje choćby podejrzenie, iż mogłem nie dochować wierności Claire, będę mógł się pożegnać z marzeniami o parlamencie. Nadkomisarzu, zaczynam. Mam nadzieję, że nie zamierza mnie pan aresztować. Broń Boże, oczywiście, że nie. Chodzi jedynie o pana wyjaśnienia jako świadka. Nie wiem, czy powinno mnie to uspokoić, czy dodatkowo zdenerwować. Richardson odchrząkuje i lekko przekrzywia brodę. Chce pan wiedzieć, co Sofia o panu napisała? Odzywa się. Zgodnie z warunkami nakazu mogę ujawnić zawartość dziennika ofiary jedynie osobom, których śledztwo bezpośrednio dotyczy. Szczegółów być może dowie się pan na komisariacie. Nadkomisarz zapewne się domyśla, że oddałbym wszystko, żeby wiedzieć, co o mnie napisała. Pojadę z panem. Zgadzam się niechętnie. Pomogę w śledztwie na tyle, na ile będę potrafił, choć powtarzam, że jeśli chodzi o naturę tego, co nas łączyło, Sofia karmiła się złudzeniami. Dziękuję. Claire, zaufaj mi. Zwracam się do żony. Błagalnym wzrokiem patrzę jej w oczy. Ale Claire nie odpowiada, kiedy ruszam za policjantem i idę za nim do radiowozu. Myślałem, że zaprowadzą mnie do pokoju przesłuchań, takiego, jakie ogląda się na filmach, wyposażonego jedynie w stół, krzesło i mocną lampę halogenową, której światło oślepia nieszczęsnego podejrzanego. Udajemy się do gabinetu Richardsona. Jego biurko jest niemal gołe, jeśli nie liczyć komputera, iDiary, czy ten egzemplarz należał do Sofii, dyktafonu cyfrowego i wielkiego zszywacza, a także szachownicy i drewnianych figur, które zajmują sporo miejsca po lewej stronie blatu. Piony trwają w zapamiętałym starciu. Nie ma stosów dokumentów, nie ma pootwieranych bez ładu i składu teczek, nie ma kubków z kilkudniowymi spleśniałymi fusami po kawie. Za to półki za biurkiem mówią wiele o osobowości Richardsona. Uginają się pod ciężarem kolorowych notatników, ustawionych według barwy i odcienia w nienaganne rzędy. Powinienem zachować ostrożność. Nie dam po sobie poznać, jak bardzo się boję. Mój wzrok pada na napis wyryty w metalowej płytce przymocowanej do ściany za biurkiem. Brzmi on tak. Nie można zmusić talentu, aby się objawił, sam bowiem decyduje, kiedy się ukazać. Nie sposób też zmusić natchnienia do przyjścia. Przybywa ono, gdy najmniej się go spodziewasz. Co innego rozwiązywanie codziennych problemów. Te można zmusić do posłuszeństwa. Wystarczy, że potraktuje się je wielkim kijem. Anonim. Zdecydowanie muszę uważać. Zachować najwyższą czujność. Mam przed sobą nieustępliwego policjanta w typie inspektora Javerta, który poruszy niebo i ziemię w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące go pytania. Richardson wygląda na takiego, który żyje swoją pracą. Jest detektywem o jastrzębim nosie. Nie spocznie, póki nie dojdzie do prawdy. Dziękuję, że zgodził się pan przyjechać. Odzywa się. Pokazuje na umundurowanego sierżanta, który towarzyszył nam w drodze do gabinetu. To młody człowiek o grubych, przypominających gąsienice brwiach. Z wyglądu sumienny. Sierżant Donald Angus spisze pana zeznania świadka na formularzu MG-11. Potem będę prosił o podpis. Kiwam głową. Zatem jest pan Duosem, panie Evans. Oczywiście. Od jak dawna jesteście państwo małżeństwem? Od 20 lat. Czy macie dzieci? Nie. Jest pan znanym powieściopisarzem, ale też liczy pan, że zostanie kolejnym deputowanym do Izby Gmin z okręgu South Cambridgeshire. W najbliższych wyborach wystartuje pan jako kandydat niezależny. Zgadza się. Co powiedziała Sofia Ayling, kiedy podeszła do pana po pańskim odczycie w Yorku? Chwileczkę, sprawdzę. Wyjmuję iDiary, szukam odpowiedniego wpisu, po czym podnoszę wzrok na Richardsona. Powiedziała, że uwielbia moje powieści i czyta je od lat. Wyraziła też nadzieję, że swoją książką, która jeszcze nie została opublikowana, odniesie taki sukces jak ja. Tak przynajmniej twierdzi mój dziennik. Coś jeszcze? Nie. Czy nie powiedziała, że straciła dla pana głowę? Bystrzak z tego nadkomisarza Richardsona. No tak, powiedziała. I jak pan zareagował? Odparłem, że to mi pochlebia. Co nastąpiło potem? Milknę. Wiele bym dał, żeby wiedzieć, co Sofia napisała o naszym pierwszym spotkaniu. Zaprosiła mnie na kolację. Odmówiłem. Odmówił pan pięknej blondynce? Błysk niedowierzania w oczach Richardsona. Owszem. Spoglądam mu w oczy z pełną świadomością, że sytuacja jest klasyczna. Słowa Sofii przeciwko moim. Ale mam nad nią przewagę, ponieważ martwa nie może się już obronić. Za to ja tak. Ale dlaczego? Wiele osób składa mi propozycje spotkań podczas konferencji. Nie wszystkie przyjmuję. Nawet jeśli padają z ust pięknych blondynek. Czemu? Kiedy ktoś twierdzi, że oszalał na moim punkcie, zapala mi się w głowie lampka ostrzegawcza. Ponieważ nie potrafię z marszu udzielić odpowiedzi, to też sięgam po iDiary. Wpisuję w wyszukiwarce frazę wariat plus konferencja i z ulgą stwierdzam, że pokazuje się tylko jeden wynik. Przelatuję wzrokiem słowa, które pojawiają się na ekranie i spoglądam na Richardsona. Ponieważ nadkomisarzu od czasu do czasu trafia się pomyleniec. Na przykład w zeszłym roku widziałem, jak kobieta z ustami pomalowanymi na jaskrawy róż atakuje agenta literackiego torebką. Policjant unosi brew. I co było dalej? Mówi. Po tym, jak odrzucił pan zaproszenie od panny Ayling. Wyglądała na zawiedzioną, a potem poszła. Poszła? Co pan ma na myśli? Opuściła pomieszczenie, odpowiadam, starając się ukryć zniecierpliwienie. Poszła z panem do łóżka w innym pokoju? Oczywiście, że nie. Na pewno? Niech pan posłucha, nadkomisarzu. Muszę się bardzo postarać, żeby ukryć rozdrażnienie. Rozumiem pana pragnienie zgłębienia tajemnicy śmierci Sofii, ale kombinuje pan w niewłaściwym kierunku. Co się wydarzyło po konferencji? Nic, kręcę głową. Czy z wpisów w jej dzienniku wyczytał pan, że przez lata utrzymywaliśmy namiętny romans? Policjant nie odpowiada. Znowu wysuwa żuchwę. Szykuje się na kolejne pytanie. Czy później miał pan z nią jakikolwiek kontakt? Zerkam do dziennika. Przysłała mi kilka egzaltowanych maili. Wynikało z nich, że nadal ma obsesję na moim punkcie. Skasowałem je. Kamila, moja agentka, regularnie podsyła mi podobne wiadomości od innych miłośniczek mojego talentu. Przypuszczam, że to przyjemne uczucie, kiedy kobiety tak się przymilają. Dziennik mówi, że potrafi być męczące. Pana nazwisko pojawia się w jej dzienniku kilka razy. Richardson mnie zaskakuje. Kilka, a dokładnie 184. Jej obsesja na moim punkcie sięgała aż tak głęboko? Opisy w dzienniku panny Ayling są, że tak powiem, barwne i szczegółowe, mówi Richardson, wbijając we mnie spojrzenie. Nadal usiłuję je przetrawić. nie przypominają innych dzienników, z którymi zdarzało mi się mieć kontakt w sprawach o morderstwo. Wiercę się na krześle. Czyta się to jak bezładny strumień świadomości, ciągnie policjant, albo raczej jak wzburzoną rzekę półświadomości. Fascynująca plątanina myśli. Zawsze wiedziałem z dziennika, że Sofia bywała niestabilna, ale nie miałem pojęcia, że całkiem jej odbiło. Co o mnie napisała? Nie mogę powiedzieć. Ale przecież obiecał pan, że szczegółów dowiem się na komisariacie. Być może się pan dowie, tak to ująłem. Napisała, że była szaleńczo we mnie zakochana? Ja tu jestem od zadawania pytań. Przepraszam, nadkomisarzu, po prostu jestem ciekaw. Nie trzeba było mówić, że moje nazwisko pojawia się 184 razy w jej dzienniku. Idźmy dalej, proponuje Richardson z ponurą miną. Proszę powiedzieć, co dokładnie robił pan przez ostatnie 3 dni. Zacznijmy od wczoraj. Znów mam wybór spośród 4 możliwości. A. Powiedzieć Richardsonowi prawdę o tym, co zrobiłem. B. Wyjawić prawdę o tym, co zrobiła Claire. C. Skłamać. D. Żadne z powyższych. Żona obudziła się w paskudnym nastroju, ponieważ poprzedniego wieczoru zapomniała wziąć leki. Mówię. Dlatego postanowiłem zostać w domu. Nawet odwołałem spotkanie z grupą wolontariuszy, bo wolałem mieć ją na oku. Na szczęście postanowiła spędzić ten dzień w łóżku i nic szczególnego się nie wydarzyło. Co jej dolega? Wzdycham. Fakt. Choroba Claire od lat jest dla mnie źródłem poważnego utrapienia. Moja żona cierpi na depresję, skoro koniecznie musi pan wiedzieć. Odpowiadam. Bywa, że zachowuje się nieobliczalnie, tylko proszę to zachować dla siebie. Nie chciałbym, żeby prasa dowiedziała się o problemach zdrowotnych mojej żony. Policjant kiwa głową, po czym marszczy czoło i zapisuje coś w notatniku. Czy to oznacza, że pan i pani Evans spędziliście cały wczorajszy dzień w domu? Tak. Co jeszcze pan robił, oprócz tego, że pilnował żony? Próbowałem pisać przy stole w kuchni, kiedy ona odpoczywała na górze, ale okazało się to mało produktywne. Dlatego postanowiłem przenieść się do gabinetu i zrobić trochę roboty papierkowej. Mniej więcej raz na godzinę zaglądałem do Claire.